Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.
I tak jak zapowiadałam, dzisiaj moim gościem w Klubie Rodzica jest Mikołaj Marcela, autor wielu książek i publikacji dla rodziców, takich, które, myślę, że jasno o tym można powiedzieć, pomagają przejść nam, rodzicom, przez kolejne etapy edukacji naszych dzieci i trochę też w związku z tym dorastania naszych dzieci, bo zdecydowanie są to nieodłączne elementy. Dzień dobry, panie Mikołaju, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Ja gratuluję oczywiście kolejnego sukcesu, bo to kolejny top, jeżeli chodzi o książki w pana wykonaniu.
Dziękuję. Tak rzeczywiście się składa.
No to znaczy, panie Mikołaju, że rodzice potrzebują, rodzice szukają odpowiedzi na wiele pytań, które ich nurtują i mam wrażenie, że im dalej, tym ciemniej, w sensie im mamy nowsze czasy i jakby więcej tego wszystkiego, tym bardziej i więcej mamy tych pytań. Czy to się zgadza?
Tak, ale to też wynika z rozmaitych procesów, które zachodzą w naszym świecie. Przede wszystkim z takiego procesu demokratyzacji, że to, co kiedyś było oczywiste, taka typowa struktura rodzinna z hierarchią, z takim tym słynnym powiedzeniem, że dzieci ryby głosu nie mają, tak. To wszystko zaczęło się zmieniać też pod wpływem rozmaitych nowych technologii. Dzieci dzisiaj coraz więcej wiedzą od najmłodszych lat i coraz więcej potrafią, często więcej od swoich rodziców i dziadków. No i to wszystko powoduje, że ten świat nasz jest taki trochę chaotyczny, nie za bardzo wiemy, jak się w nim odnaleźć. Też coraz więcej wiemy na temat tego, jak funkcjonuje ludzka psychika, jak przebiega rozwój dzieci. Też zmieniają się potrzeby świata, tak, i potrzeby dzieci w tym względzie. No więc rodzice są na pewno zagubieni. Też to, że mamy taką szkołę, jaką mamy, i wyobrażenie o edukacji i relacjach w ramach edukacji nie pomaga niestety, bo te nasze wyobrażenia są bardzo przestarzałe, rodem z XIX wieku i nie pasują do tego, w czym dzisiaj funkcjonujemy i z czym się mierzymy na co dzień niestety.
Nim przejdziemy bezpośrednio do książki, ale to też jest pytanie związane z książką, bo dużo pan też właśnie o tym mówi. Chodził pan do przedszkola. Różnie pan wspomina pierwszą część przedszkolnej edukacji, druga już była lepsza. Zastanawia mnie, bo ja akurat nie miałam tej przyjemności uczęszczenia do przedszkola, pochodzę z małej miejscowości, przedszkoli nie było wtedy, poza tym miał się mną w domu kto zająć, więc tak wygląda obecna, ówczesna sytuacja. Natomiast czy widzi pan te ogromne, czy to są jakieś tam ogromne różnice, kiedy pan uczęszcza do przedszkola i z czym zmierzali się, z jakimi problemami mierzyli się pana rodzice, a z tym, z jakimi teraz mierzą się rodzice obecnie, już abstrahując jakby od tych nowych technologii, ale jakby sam sposób myślenia.
Wydaje mi się, że kiedyś przedszkole było bardziej taką przestrzenią, czy takim miejscem, w którym dzieci po prostu się bawiły, w którym spędzały czas. Ten czas nie był tak zaplanowany, ta zabawa też nie była tak ustrukturyzowana, nie było takiego mocnego nacisku na edukację. Już w przedszkolu raczej uczyliśmy się poprzez zabawę, poprzez właśnie taki wolny czas, który sobie jakoś mniej lub bardziej gospodarowaliśmy. Ja w wieku przedszkolnym nie uczęszczałem właściwie na żadne dodatkowe zajęcia, nie uczyłem się języka żadnego obcego. Dopiero w zerówce zacząłem grać na fortepianie. Z różnych powodów, ale to akurat bardzo, bardzo mile wspominam tą zerówkę. A dzisiaj trochę inaczej to wygląda, ponieważ my też wiemy więcej, jak na przykład rozwija się ludzki mózg, jak rozwija się ludzka psychika. Bardzo wielu rodziców słyszało o tym, że do tego 5., 6. roku życia ten rozwój jest szczególnie intensywny, tworzy się wiele połączeń neuronalnych i właśnie jak najwięcej trzeba, wydaje się, że jak najwięcej trzeba pomóc dziecku, czyli wysłać go na jakieś zajęcia językowe i bardzo często, już kilkumiesięczne dzieci chodzą na zajęcia z języka angielskiego czy z jakiegoś języka obcego. Potem już 3-4-latki mają naprawdę bardzo mocno wypełnione kalendarze, żeby właśnie się rozwijać artystycznie, sportowo i tak dalej. I wydaje mi się, że dzisiaj to jest zupełnie inny świat, zupełnie inne podejście do edukacji, do rozwoju i że to podejście jest takie bardzo mocno niestety korporacyjne bardzo często. Dlatego my nawet pozwoliliśmy sobie za Anitą Janeczek-Romanowską, z którą napisaliśmy tą książkę, z psycholog dziecięcą wspaniałą, z którą cudownie się też pracowało, użyliśmy takiego nawet sformułowania korpo przedszkolaki, bo niestety bardzo często dzisiaj ta sytuacja dzieci w wieku przedszkolnym przypomina pracowników korporacji, którzy no właśnie mają bardzo dużo obowiązków, od rana do wieczora siedzą w pracy i też nie do końca mogą się uwolnić od tej pracy potem w czasie wolnym, bo też mają dużo innych obowiązków i cały czas myślą o tej pracy.
No i właśnie,
zupełnie inaczej to wygląda.
No i właśnie otwieramy tutaj książkę, bo mamy przed sobą i jest napisane tak. Moim rodzicom, dzięki którym nauczyłem się, że życie to nie wyścig. Mikołaj. No i panie Mikołaju, no i teraz mówimy tutaj o tym, że 3-4-latki są już zapisywane na jakieś dodatkowe zajęcia. Czy to jest start tego wyścigu? O tym właśnie piszecie, że już od małego...
Tak, znaczy, tak, 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 tak. No niestety bardzo często rodzice chcą dobrze, tak? Znaczy, bo to też,
no tak,
żebyśmy sobie powiedzieli, że rodzice chcą dobrze i tylko się to jak z dobrymi intencjami, że czasami może być nimi piekło wybrukowane. I my bardzo chcemy, bardzo się staramy, bardzo no, zależy na tym, żeby zapewnić jak najlepszą przyszłość dziecku, tak, a żeby dziecko w przyszłości odniosło sukces, żeby było szczęśliwe. Wydaje nam się, że powinno mieć jak najlepszą edukację i jak najlepszą taką przestrzeń do rozwoju. Natomiast no właśnie bardzo często postrzegamy to też jako wyścig, tak, że jeśli dziecko na przykład nie pójdzie na zajęcia z języka obcego jako właśnie przedszkolak, no to już właściwie na starcie zostaje gdzieś z tyłu i potem nie dogoni tego peletonu, który ucieka, tak, i może nie być potem szczęśliwe, może się nie odnaleźć na rynku pracy. To, na co my zwracamy uwagę razem z Anitą w tej książce, to przede wszystkim to, żeby, tak jak głosi podtytuł, żeby zastanowić się i spróbować odpowiadać na naturalne potrzeby dziecka w zakresie edukacji i rozwoju. A te naturalne potrzeby, one najczęściej wychodzą nie w takiej ustrukturyzowanej, zaplanowanej edukacji, tylko one bardzo często wychodzą w czymś, do czego my coraz mniej przykładamy wagę i też traktujemy coraz mniej poważnie, czyli do zabawy. Tak? Znaczy, dla nas zabawa bardzo często jest jakąś formą straty czasu, tak, zamiast traktowania tego jako najlepszy, najbardziej naturalny sposób z jednej strony uczenia się, a z drugiej strony zawierania relacji, bo w zabawie no, my się uczymy wszystkiego właściwie, tak, uczymy się praktycznych umiejętności, uczymy się kompetencji społecznych, wyrabiamy sobie kompetencje społeczne, uczymy się tego, jak funkcjonuje nasze ciało, jakie są jego też ograniczenia, uczymy się odwagi w ramach, czy kształcimy sobie odwagę w ramach zabawy. Jest tego naprawdę bardzo dużo, a dzisiaj mam wrażenie, że bardzo często myślimy już o dzieciach w wieku przedszkolnym jako tych, które powinny się już uczyć. Tak?
Grać, śpiewać, recytować i przynajmniej 3 języki obce powinny
no
się posługiwać. Mhm, tak jest.
No i to na pewno nie jest dla dzieci czymś naturalnym i bardzo często jest czymś bardzo obciążającym. Oczywiście są dzieciaki, które bardzo dużo z tego wyciągną i jeśli dzieci na przykład to lubią, tak, i
same się garną,
dobrze
krótko
się z tym
mówiąc,
czują,
tak.
To pewnie, tak. Natomiast pamiętajmy, że dzieci są bardzo różne, mają bardzo różne potrzeby i tak jak piszemy w książce, tak, nie wszystkie dzieci może odnajdą się w przedszkolu i też nie dla wszystkich dzieci jest przedszkole. Tak samo jest z nowymi mediami, o których piszemy, tak?
Tak.
Nowe media dla niektórych dzieci będą świetnym narzędziem do rozwoju i do edukacji i one nie będą wpływać negatywnie na ich emocje, na poziom stresu. One mogą, niektóre dzieci mogą oglądać bajki i z tego czerpać, mogą korzystać z nowych mediów i świetnie się czują, a dla innych to może być czynnik stresujący i może powodować trudne emocje, z którymi dziecko sobie nie do końca radzi. Więc nie ma oczywiście prostych odpowiedzi, ale jedną z takich może uniwersalnych jest na pewno zabawa, tak? I dlatego ja od niej zacząłem, żebyśmy wrócili może do takiego myślenia, że zabawa jest naprawdę bardzo wartościowym zajęciem, zwłaszcza taka zabawa nieustrukturyzowana, swobodna, w której to dziecko tak naprawdę decyduje, czym się chce bawić, czym się chce zająć, za czym chce podążyć w tej zabawie, czym się zainteresować, bo to jest taki najbardziej naturalny sposób, w jaki my się uczymy, funkcjonujemy w świecie, i się rozwijamy.
Mało tego, z tego co pamiętam, to w innych książkach na różnym etapie edukacji pisał pan też o tym, żeby o tej zabawie nigdy nie zapominać. Nieważne, czy jesteśmy w przedszkolu, czy jesteśmy w szkole podstawowej. Niech ta rozrywka, taka odskocznia zawsze będzie towarzyszyła nam w życiu.
Tak, znaczy to, że dzieci najmłodsze uczą się przez zabawę, to nie oznacza, że starsze się tak nie uczą. No myślę, że jednym z największych dramatów edukacji to jest to, że my przestaliśmy postrzegać szkołę jako miejsce, w którym fajnie i ciekawie spędzamy czas i w której dobrze się bawimy. Tak? Tak mamy jest. Raczej takie wyobrażenie, że szkoła czy uniwersytet to jest miejsce, w którym my się uczymy i w którym musi być ciężko i w którym my musimy walczyć o to, żeby się czegoś nauczyć. No. To nie jest żadna nauka. Tak? Znaczy, jeśli my musimy walczyć o przetrwanie, jeśli my musimy cały czas funkcjonować w stresie i nie możemy się dobrze bawić, poznając nowe rzeczy, to my się niczego nie uczymy. To my tak naprawdę wypełniamy obowiązki i jesteśmy posłuszni wobec tych, którzy oczekują od nas bardzo konkretnych zachowań. Jeśli byśmy podeszli do szkoły jako do przestrzeni dobrej zabawy, takiej przestrzeni, w której możemy się dobrze bawić, w której dobrze się czujemy, w której jesteśmy zrelaksowani i w której wiemy, że nic nas złego nie może spotkać, że to jest bezpieczna przestrzeń i możemy się w niej właśnie bawić, no to wtedy gwarantuję wszystkim, że znacznie szybciej byśmy się wszyscy uczyli rozmaitych rzeczy i nie mielibyśmy problemu też z taką niechęcią, a już tym bardziej z depresją wśród dzieci i młodzieży, bo przywołuję m.in. Petera Greya, który pokazuje, że od 60 lat zmniejsza się konsekwentnie czas przeznaczany na zabawę i na właśnie taką swobodny czas dzieci w naszych zachodnich społeczeństwach i od wtedy też rośnie ilość depresji, myśli samobójczych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży. A teraz najmłodsze właściwie dzieci, które są diagnozowane, jeśli chodzi o depresję, to są 5-6-latki. Więc miejmy to wszystko na uwadze, kiedy właśnie myślimy o tym, co jest edukacją, a co jest zabawą.
Tutaj właśnie w książce, ta książka, o której rozmawiamy dzisiaj, Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start, który napisał pan wspólnie z Anitą Janeczek-Romanowską, uświadamia rodziców, a przynajmniej ma uświadomić rodziców, że mają ogromną moc tak naprawdę, że duża część wszystkiego w naszych rękach, no bo nasze dzieci są jeszcze małe. Na czym ta moc nasza polega tak naprawdę nas, rodziców?
Na budowaniu relacji, tak najkrócej. Tak najkrócej wydaje mi się, że to jest coś, czego my najbardziej nie doceniamy i czegoś, z czym mamy bardzo duży problem i to się ujawnia potem najczęściej w dorosłym życiu, w życiu zawodowym. My nie potrafimy budować relacji, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, brakuje nam empatii bardzo często. To jest coś, na czym powinni się skupić rodzice tak naprawdę. Tak? Nie na zapewnianiu dodatkowych zajęć, bo to one oczywiście też mogą być bardzo istotne.
Czyli te relacje, tak. Które są najważniejsze, tak. I o których też... Czy to jest to, jak czasami nauczyciele mówią też, że jakby szkoła nie jest od wychowywania dzieci? Bo czasami wydaje nam się rodzicom, że wypchniemy te dzieci do szkoły, do przedszkola i tam za nas zrobią 80% roboty. A to chyba nie tędy droga, prawda?
Tylko ja generalnie bardzo nie lubię słowa wychowanie. Tak? Bo mm-hmm. Wychowanie, ono u źródeł ma chów, tak? Tak jak chów bydła.
I brzydkie słowo, bardzo faktycznie.
Bardzo nie lubię tego słowa i staram się go nie używać. Tak. Natomiast ja bym dlatego nie myślał w ogóle o wychowywaniu, bo wychowanie mm-hmm. zakłada, że my wiemy też, co jest lepsze dla drugiego człowieka. Myślę, że to jest duży problem, że my bardzo często projektujemy pewne zachowania i pewne rozwiązania i uważamy, że dziecko czy uczeń w szkole też powinien w taki sposób się zachowywać i myśleć. Znaczy, ja dlatego i razem z Anitą mówimy o budowaniu relacji, dlatego żebyśmy nie tyle mówili innym, co mają robić, albo jak się mają zachować, albo co jest dobre, a co złe, tylko żebyśmy zapewniali taką przestrzeń, w której to dziecko w ramach bezpiecznej relacji może po pierwsze sobie pozwalać na trudne emocje, badać je i jakoś sobie z nimi radzić, a z drugiej strony, żeby ono też czuło wsparcie rodziców, kiedy pojawiają się jakieś trudne emocje, kiedy pojawiają się jakieś trudne sytuacje. Tak? Wydaje mi się, że to jest najważniejsze ze strony rodziców, żeby w pewnym sensie zapewniać właśnie takie odciążenie w trudnych chwilach, kiedy dziecko potrzebuje wsparcia, kiedy potrzebuje właśnie jakiejś osoby dorosłej, bo sobie nie radzi w życiu.
Takie proste powiedzenie, zawsze możesz na mnie liczyć, prawda?
Tak. I oczywiście wiadomo, że to też nie jest tak, że my zawsze musimy się właściwie zachować. Tak? Znaczy my nie jesteśmy supermenami, nie jesteśmy superbohaterami.
A, i o tej granicy, no właśnie, i tu chyba też trzeba sobie powiedzieć jasno, jak we wszystkim, w każdej dziedzinie życia, czy to jest dieta, czy to są jakiekolwiek inne postanowienia, pozwalajmy sobie na błędy.
Pozwalajmy sobie na błędy i pozwalajmy sobie też na trudne emocje, tak? Tylko tak. Chodzi o to, żebyśmy też byli świadomi tego, tak? Że z jednej strony możemy sobie na to pozwolić, ale żebyśmy też zawsze pamiętali o tym, że nawet po trudnych emocjach, czy ze strony dziecka, czy ze strony dorosłych, tak? Żebyśmy rozwiązywali te problemy, tak? Rozwiązywali poprzez właśnie dialog, poprzez, no właśnie, no, jak najlepiej rozwiązać jakiś problem, no na przykład poprzez zabawę i poprzez śmiech, tak? Rozbroić tą sytuację, wyciągnąć rękę, tak? Znaczy, pod tym względem najważniejsze jest to, żeby niezależnie od tego, co się stanie, żeby to rodzice pamiętali, że oni są jednak tymi dojrzałymi, tak, w relacji z dzieckiem, osobami, i to oni powinni wyciągnąć rękę, tak, na zgodę, na pomoc, na niezależnie od tego, co się stanie. Tak? Więc nie myślmy na przykład w kategoriach takich, że jeśli dziecko okazuje jakieś trudne emocje, buntuje się, to że ono na przykład tak powinno zostać w jakiś sposób ukarane albo w jakiś sposób przywołane do porządku. Tak? Zastanówmy się, skąd się biorą te emocje, co manifestują, w jaki sposób, bo to jest taki sposób, w którym dziecko próbuje wyrazić rozmaite myśli i emocje, ale nie jest jeszcze na tyle dojrzałe, żeby powiedzieć, co mu leży na sercu, tak, albo zakomunikować to w taki jasny i klarowny sposób. No tym bardziej, że my dorośli bardzo często mamy z tym problem, tak? Bardzo często się zachowujemy bardzo niedojrzale i prezentujemy jakieś emocje, czy wyrażamy jakieś emocje w sposób taki zupełnie irracjonalny, więc tym bardziej powinniśmy na to pozwolić dzieciom, które dopiero uczą się tego, jak sobie radzić z emocjami, jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami.
Panie Mikołaju, na koniec chciałbym, żebyśmy tak szybciutko podsumowali. Wiadomo, no książka dla rodziców, których dzieci będą rozpoczynały przygodę z przedszkolem, bądź rozpoczynają już, ale to tak powiedziałam tak bardzo ogólnikowo. Gdyby miał pan doprecyzować, to na jakie pytania rodzice uzyskają tutaj odpowiedź?
Ta książka, tak jak pani powiedziała, z jednej strony oczywiście jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i tutaj z jednej strony Anita świetnie odpowiada na pytania związane z adaptacją w przedszkolu, w ogóle dotyczące kwestii wyboru przedszkola i tego, w jaki sposób na przykład rozwijać swoją wiedzę, a z drugiej strony na przykład w jaki sposób pomagać dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To też jest świetny rozdział, który wszystkim polecam. Z drugiej strony mamy takie rozdziały w tej książce, które będą bardzo pomocne dla rodziców dzieci właściwie 0-7, tak? Ale też z starszych dzieci, bo to są rozdziały, które są poświęcone zabawie, wychowaniu bez kary i nagród, temu, w jaki sposób się uczymy, tak, i dzieci szczególnie się uczą i jaką rolę na przykład tej pełni entuzjazm w tej nauce. Jest też rozdział poświęcony nowym mediom, który wydawał nam się kluczowy, bo też powinniśmy zdecydowanie dzisiaj zacząć zmieniać swój stosunek do nowych mediów i trochę inaczej zacząć o nich myśleć. I o tym też jest cały jeden rozdział. No i mamy też rozdział, który jest poświęcony alternatywnym modelom przedszkola i tym, co w ogóle możemy znaleźć w ofercie tego rynku przedszkolnego i czym się różnią poszczególne przedszkole, jeśli chodzi o różne metody, tak, Montessori, Waldorfskiego czy leśnego przedszkola.
No i pewnie też, jeżeli nie przedszkole, to co? Bo tak jak pan powiedział, nie każde dziecko może pójść później do przedszkola.
Więc mamy też tutaj bardzo dużo rad, bo to jest poradnik w dużej części rad i pewnych rozwiązań dla tych też rodziców, którzy, no właśnie, których dzieci nie chodzą do przedszkola i którzy chcieliby wspomagać właśnie edukację i rozwój w zgodzie z ich naturalnymi potrzebami.
Panie Mikołaju, dziękuję bardzo za rozmowę. Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start, to książka, o której rozmawialiśmy dzisiaj z autorem książki, pan Mikołaj Marcela, współautorem pani Anita Janeczek-Romanowska. Ja gratuluję kolejnego sukcesu i życzę kolejnych i oczywiście czekam, co się pojawi, będę obserwować i oczywiście będziemy w kontakcie. Pani Mikołaj, jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Klub Rodzica. Partnerem audycji jest Naja Szkoła, dwujęzyczna prywatna szkoła podstawowa w Wejherowie.